Mój dobro, ostatni odcinek był makabrycznie długi, nawet nie poczułem, że 12 minut minęło, więc ten spróbujemy, żeby był trochę krótszy, no i on jest już taki ścisły, bym powiedział. Wchodzimy teraz w rejon spraw mocno konkretnych i praktycznych, nie to, żeby te wcześniejsze były jakimś laniem wody, chociaż kto to wie. No, ale mówiąc poważnie, dzisiaj się zastanawiamy, czy spowiadać się w ogóle trzeba. I pierwsza odpowiedź, jaka się pojawia, to jest taka, że właściwie nie, gdyby się udało jeden warunek zachować, to spowiedź by nie była potrzebna. Co to za warunek? Ano, przeczytamy sobie fragment zapisów z Soboru Trydenckiego, jednej z uchwał, to jest sesja 14, która odbyła się w środę 25 listopada 1551 roku. A tak, jako ciekawostkę podam, że uczestniczył w niej pierwszy Polak, archidiakon niejaki Paweł Głogowski. Ale to tak tylko jako taka tutaj narodowa nasza sprawa. No, teraz chcę przeczytać coś ważnego. Gdyby wszyscy odrodzeni w chrzcie byli wdzięczni, ważne słowo, wdzięczni Bogu i pilnie bronili sprawiedliwości uzyskanej podczas chrztu wskutek dobroci i łaski Bożej, nie byłoby potrzeby ustanawiania innego niż chrzest sakramentu na odpuszczenie grzechów. Jednakże Bóg bogaty w miłosierdzie, znając naszą słabość, przyznał również środek zaradczy dla tych, którzy sami siebie, kolejna ważna sprawa, sami siebie wydali w niewolę grzechu i moc diabła, a mianowicie sakrament pokuty, w którym udziela się, kolejna rzecz istotna, udziela się dobrodziejstwa śmierci Chrystusa ludziom upadłym po chrzcie. No, krótko mówiąc, gdybyśmy byli zupełnie świetni i po chrzcie przyjętym, który zgładził nasz grzech pierworodny, i jeśli ktoś przyjął, tak jak w kościele starożytnym, ten chrzest, powiedzmy, jako już osoba starsza, czy po prostu dorosła, i wtedy wszystkie grzechy dotychczasowe są zmazane, no to gdybyśmy zachowywali ten stan łaski nieustannie i idealnie, no to spowiedź by nie była nam potrzebna. Ale ze świecą, nawet z trzema, szukać kogoś takiego, kto to by mógł zrobić. No, nie ma takiej osoby, krótko mówiąc, bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są łaski Bożej. Dlatego Pan Bóg, który zna doskonale naszą naturę, nie dlatego, że ją stworzył, czy no, dlatego też ją zna, ale dlatego, że wie, że upadliśmy i w raju straciliśmy to, co nam dał. Nasza natura jest makabrycznie poraniona przez grzech pierworodny, przez nieposłuszeństwo Panu Bogu. No i w związku z tym potrzeba nam jest ratunku, bo grzech, jak słyszeliśmy, jak zapisali ojcowie soborowi, w ogóle Trydent, fantastyczny sobór, jakby się ktoś pytał, tak jak zapisali ojcowie soborowi, sami oddajemy się w moc diabła. Ta moc jest tak potężna, że nie jesteśmy w stanie się wyswobodzić sami. Stąd właśnie męka Pana Jezusa, która jest odkupieniem, czyli wyzwoleniem nas z niewoli. Pan Bóg nas przez krew swojego Syna wykupił z niewoli diabła, czy z niewoli naszego grzechu, co tu na jedno wychodzi, dając nam wolność. I tę łaskę otrzymujemy w sakramencie pokuty i pojednania. Zatem tak, jest konieczne, aby się spowiadać i nieco wcześniej niż Sobór Trydencki, bo Sobór Laterański ustalił, że przynajmniej raz do roku osoba pełnoletnia powinna się wyspowiadać. Przeczytam też ten fragment Soboru Laterańskiego IV, bo jest tutaj kilka ciekawych bardzo zapisów, takich trochę dla nas interesujących, powiedziałbym, takich ciekawostek, ale pokazuje to myślenie ojców soborowych, czy mówiąc ogólnie myślenie Kościoła w tamtym czasie. To jest rok 1215, a więc dosyć dawno temu. Posłuchajmy. Wszyscy wierni obojga płci, żeby nie było, osiągnąwszy pełnoletność, tu ta pełnoletność to też jest interesująca rzecz, dosłownie znaczy to wiek rozeznania. W średniowiecznych komentarzach tekstów tego soboru rozumiemy, że chodzi o wiek 7 lat, więc pełnoletność, czyli jak ktoś ma wiek 7 lat, to jest interesujące określenie. A więc wierni obojga płci, osiągnąwszy pełnoletność, powinni osobiście, przynajmniej raz w roku wiernie wyznać wszystkie swoje grzechy własnemu kapłanowi i w miarę sił odprawić zadaną pokutę, przyjmując uszanowaniem przynajmniej w czasie Paschy sakrament Eucharystii. I teraz ciekawa rzecz jeszcze jest dodana. Gdyby ktoś tego nie uczynił, to za życia nie należy wpuszczać go do kościoła. A po śmierci trzeba pozbawić chrześcijańskiego pogrzebu. Wow. Dlatego niech to zbawienne postanowienie często będzie ogłaszane w kościele, by nikt nie mógł tłumaczyć się niewiedzą. Wyobrażam sobie, gdyby dzisiaj była taka historia, że ktoś, kto się nie wyspowiadał raz w roku, przynajmniej nie przyjął Komunii Świętej, już nie ma pogrzebu katolickiego i w ogóle nie będzie wpuszczany do kościoła. No to, słuchajcie, byłaby heca niezła, ale tak było. To jest, przypomnę, rok 1215. Tego typu postanowienia soborowe obowiązywały. Nas dzisiaj obowiązują przykazanie kościelne i to drugie przykazanie za soborem laterańskim IV powtarza, że raz do roku jesteśmy zobowiązani wyznać swoje grzechy. Chociaż oczywiście były takie głosy w historii Kościoła, które mówiły, że to nie jest potrzebne. Zrobimy sobie tutaj mały kącik ciekawostek historycznych i przeczytam zdanie pewnego człowieka, który miał bardzo wielki wpływ na historię Kościoła i jego zdanie na temat spowiedzi. Posłuchajmy. Chodzi tutaj o Jana Wyclifa, którego uznajemy, czy uznaje się, to był katolicki duchowny, reformator Kościoła, teolog angielski i uznaje się go za prekursora reformacji, za taką jutrzenkę reformacji. W kościołach protestanckich jest uznawany za bohatera. Natomiast jego tezy na soborze w Konstancji poruszone, to jest rok 1415 z kolei, czyli 200 lat po soborze wspominanym laterańskim. Jedna z tych tez właśnie mówi o tym, że jeżeli człowiek będzie należycie żałował, wszelka zewnętrzna spowiedź jest mu zbyteczna i nieprzydatna. Nie potrzebuje księdza, żeby wyznać swoje grzechy. No i faktycznie kościoły protestanckie za tym poszły, natomiast ojcowie sobora, czyli Kościół katolicki, jednoznacznie odrzuca taką interpretację, uznając, że spowiedź indywidualna, spowiedź uszna jest absolutnie konieczna, ponieważ ten sakrament został ustanowiony, tak jak pozostałe, przez Pana Jezusa. Z tym również Wyclif polemizuje i tak dla jasności, dla pewnego szerszego spojrzenia przeczytam kilka innych jego tez, które, no niektóre szczególnie dla mnie, są mało pochlebne. No, nie będę czytał Eucharystii, bo to nie dotyczy naszego tematu, ale no, na przykład są dość szokujące. Bóg musi być posłuszny diabłu. Udzielający jałmużny braciom, w sensie zakonnikom, przez ten fakt jest ekskomunikowany. Jeżeli ktoś wstępuje do jakiegokolwiek obranego przez siebie zgromadzenia zakonnego, zarówno posiadającego własność, jak i żebraczego, okazuje się mniej przydatny i mniej zdolny do wypełnienia Bożych przykazań. No to może coś w tym jest. Święci, zakładając zgromadzenia zakonne, przez to samo zgrzeszyli. Zakonnicy żyjący w swoich zgromadzeniach zakonnych nie przynależą do religii chrześcijańskiej. I jeszcze troszeczkę tutaj. Grzeszą ci, którzy fundują klasztory, a wstępujący do nich są ludźmi diabła. No dopiero. Kościół rzymski jest synagogą szatana. Kościelne dokumenty prawne są apokryfami, a duchowni, którzy je studiują, czyli no dobra, nie studiuję, ale czytam, są głupcami. No dobra, to się zgadza. Elekcja papieży przez kardynałów została wprowadzona przez diabła. To taka teza. Wszystkie zgromadzenia zakonne bez różnicy wprowadzone zostały przez diabła. To jest ostatnia, 45. teza Wyclifa. One oczywiście wszystkie zostały odrzucone przez Kościół katolicki. I sprawa jest jasna. Sakrament pokuty i pojednania, który otrzymaliśmy, służy nam dlatego, że zgrzeszyliśmy. Nie tylko grzechem pierworodnym, którego nie popełniamy, tylko go zaciągamy. To jest stan, a nie akt, grzech pierworodny. Natomiast jest on grzechem własnym każdego człowieka I my niejako potwierdzamy grzech pierworodny, czyli to, że jesteśmy grzesznikami, popełniając grzechy nasze, uczynkowe, aktualne. I dlatego właśnie Pan Bóg, wiedząc, że jesteśmy słabi, dał nam ratunek, żebyśmy nie zanurzyli się całkowicie w grzechu. Kolejne odcinki, najbliższe, będą odpowiadać na pytania, z czego mamy się spowiadać? Czy z każdego grzechu, wszystkie grzechy musimy wyznawać? No nie, właśnie raczej nie, ale zobaczymy sobie, co to dokładnie znaczy. Będziemy mówili, co nam przeszkadza w spowiedzi, dlaczego nie chodzimy do spowiedzi, albo już konkretniej, co sprawia, że nie widzimy grzechu, że nie dostrzegamy naszego grzechu, no czyli wydaje nam się, że spowiadać się nie trzeba. Będziemy mówili, czy jest możliwe, aby otrzymać rozgrzeszenie bez spowiedzi, albo inaczej, żeby nasz grzech został zmazany bez spotkania z księdzem w ogóle. No, tego typu rzeczy dosyć praktyczne, konkretne będziemy rozważać. Kończę, bo już czuję, że po prostu czas jest ostro przekroczony. Spotykamy się w najbliższą środę. Pokój i dobro.